Dziś przypada wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika, patrona ludzi pracujących. Tego dnia Kościół w sposób szczególny zwraca uwagę na chrześcijański wymiar pracy.
Dzisiejsze wspomnienie zostało ustanowione z inicjatywy ojca świętego Piusa XII w 1955 roku. Tym samym papież nadał religijne znaczenie obchodzonemu 1 maja na całym świecie świętu pracy.
Ksiądz Leszek Gęsiak, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, wskazał, że święty Józef jest dla nas przykładem, aby sumiennie wykonywać pracę. Dodał, że z kultem opiekuna świętej rodziny był związany sługa Boży, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia.
Święty Józef, patron ludzi pracy, uczy nas, że gdy człowiek wykonuje pracę z sumiennością i zaangażowaniem, nadaje jej wartość i godność. Zwracał na to szczególną uwagę w swoim nauczaniu sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, dla którego była ona drogą do uczestnictwa człowieka w dziele stworzenia oraz szkołą cnót. W przygotowaniu do beatyfikacji prymasa tysiąclecia warto zatem wrócić do jego nauczania o etosie pracy ludzkiej w jego wymiarze moralnym i społecznym.
Kościół czci świętego Józefa dwa razy w roku, 19 marca jako oblubieńca Najświętszej Maryi Panny oraz 1 maja jako wzór i patrona ludzi pracujących.
W Polsce kult świętego Józefa pojawił się na przełomie XI i XII wieku, jednak największy jego rozwój datuje się na XVII oraz XVIII wiek. Centralnym ośrodkiem kultu opiekuna świętej rodziny jest sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu.
Zamek Królewski w Warszawie włącza się w obchody Święta Flagi Narodowej oraz 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Jutro o godzinie 11.15 w ramach obchodów Dnia Flagi RP odbędzie się ceremonia podniesienia flagi państwowej na maszt wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie. Opuszczenie flagi odbędzie się 3 maja o godzinie 19.00. Zamek udekorowany został 16 około 10-metrowymi flagami wywieszonymi w oknach wszystkich elewacji. Do poniedziałku w godzinach od 20.00 do północy na elewacji wschodniej Zamku Królewskiego wyświetlana jest okolicznościowa iluminacja. Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Zamek Królewski przygotował szereg wydarzeń. Wśród nich wystawa pod tytułem Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. Ekspozycję można oglądać od dziś do 8 sierpnia. Jak mówi dyrektor zamku profesor Wojciech Fałkowski, zadaniem instytucji jest szerzenie wartości propolskich, a taką jest propagowanie wiedzy o Konstytucji 3 maja.
Konstytucja 3 maja przez następne 200 lat była takim znakiem działania na rzecz państwa i symbolem polskiego patriotyzmu i polskiej drogi do niepodległości. I w tym znaczeniu ona była żywa pod zaborami i była żywa, jest żywa po dzień dzisiejszy. To jest taki znak jednoczący, myślę, właściwie wszystkich w tej chwili Polaków, którzy myślą o sytuacji historycznej, o wynikających z niej lekcjach.
Zamek przygotował także serię wykładów online oraz filmy i quizy, które można znaleźć na stronie www.zamek-królewski.pl oraz w serwisie YouTube. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
E-usługi udostępniane przez administrację publiczną cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła w związku z tym, jak z rozwojem i obsługą nowych technologii radzą sobie rząd i samorządy.
NIK wziął pod lupę okres od 2016 do 2020 roku. Kontrolerzy wskazali, że w tym czasie liczba e-usług udostępnionych przez centralne organy administracji państwowej wzrosła z 72 do 148. Od 2016 roku ponad 13-krotnie wzrosła też liczba osób posiadających profil zaufany.
W raporcie wskazano, że minister cyfryzacji podejmował odpowiednie kroki w celu zwiększenia liczby dostępnych usług oraz zapewnił realizację zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem profilu zaufanego oraz platformy ePUAP.
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zwraca jednak uwagę, że wiele spraw trzeba jeszcze dopracować.
Usprawnień wymaga na przykład zarządzanie dostępnością ePUAP. Z kolei w kontrolowanych gminach informacje o tym, które sprawy można załatwić zdalnie, były mało czytelne i trudne do odnalezienia na stronach internetowych. W ponad połowie gmin nie zapewniono też należytego bezpieczeństwa informacji, co może stwarzać zagrożenie dla przetwarzanych danych i ciągłości pracy urzędów.
Podczas wcześniejszej kontroli w 2015 roku NIK ustaliła między innymi, że wykorzystanie e-usług było niewielkie. Zdarzało się, że niektóre nie były wykorzystywane w ogóle.
Władze Kirgistanu poinformowały o ostrzale artyleryjskim jego przygranicznych wsi, jaki przeprowadziły siły Tadżykistanu. Ministerstwo Zdrowia podało, że w obecnej fazie konfliktu zginęły 33 osoby.
Mimo ogłoszonego dwa dni temu rozejmu i obietnicy rozmów władz państwowych Kirgistanu i Tadżykistanu o uregulowaniu sporu, sytuacja na granicy wciąż jest niespokojna.
Najnowsza faza konfliktu granicznego rozpoczęła się w środę od kłótni i obrzucania się kamieniami przez mieszkańców okolicznych wsi walczących o dostęp do spornego źródła wody pitnej.
Od czwartku władze Kirgistanu prowadzą ewakuację mieszkańców z przygranicznych wsi. Z doniesień wynika, że ewakuowano ponad 2,5 tysiąca lokalnych mieszkańców.
Biuro prezydenta Kirgistanu zapewniło wczoraj, że sytuacja na granicy ustabilizowała się, a na miejsce udała się grupa robocza na czele z premierem kraju. Jej celem są negocjacje z sąsiadem w sprawie uregulowania konfliktu. Rozmowy mają się zacząć w nadchodzącym tygodniu.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.
Przed nami jeszcze pogoda.
Dziś dominować będzie pogodne niebo. Więcej chmur pojawi się po południu, a od Górnego Śląska po Podkarpacie i Lubelszczyznę miejscami przelotny deszcz. Na przeważającym obszarze temperatura od 11 do 13 stopni, chociaż na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może być nieco cieplej, około 16 stopni. Najchłodniej będzie na Górnym Śląsku i w Małopolsce, tam 9 do 10 stopni. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany i powieje przeważnie z południowego wschodu. Na barometrach maksymalnie 1015 hektopaskali. We'll be right back.